Wydawnictwo Księży Młyn prezentuje książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi. Czyta Kamil Maćkowiak.
Jak Piłsudski przyjął skutych łańcuchem kolarza? Łodzianin Zygmunt Budziarek miał zaledwie 20 lat, gdy został zaproszony na spotkanie z Józefem Piłsudskim, ówczesnym prezesem Rady Ministrów, oraz Ignacym Mościckim, prezydentem RP. Czym zasłużył sobie na taki zaszczyt? Wraz z przyjacielem, Henrykiem Leszczyńskim, skuci łańcuchem objechali rowerami Polskę dookoła. 27 października obaj dzielni cykliści dotarli do Warszawy. To właśnie tam zostali podjęci przez Józefa Piłsudskiego. Świadectwem tego niezwykłego spotkania jest skromny zapis ostrym charakterem pisma. Panowie Leszczyński i Budziarek meldowali się w prezydium Rady Ministrów Warszawa 26 października 1926 roku. A pod spodem okrągła pieczęć Rzeczpospolita Polska, prezydium Rady Ministrów z orłem w koronie i podpis Józefa Piłsudskiego. Kolarzy przyjął również prezydent Mościcki, który obdarował ich swoim portretowym zdjęciem i także wpisał się do dziennika. Równie wielkim przeżyciem dla przyjaciół z Łodzi był obiad, który specjalnie na ich cześć wydała ubóstwiana gwiazda Jadwiga Smosarska. Po chwilach pełnych wzruszeń Zygmunt Budziarek i Henryk Leszczyński udali się w drogę powrotną do Łodzi. Po 4 miesiącach podróży i pokonaniu 6050 kilometrów ponownie stanęli na placu Rejmonta. Byli owacyjnie witani przez setki mieszkańców miasta. Zachęceni sukcesem, rok później udali się w podobny rajd. Ale przejechali 4475 kilometrów i wrócili do miasta. Po sukcesach sportowych nadszedł czas na ułożenie sobie życia osobistego. Pierwsza wybranka Zygmunta Budziarka wycofała się z zamiaru poślubienia go. Pochodziła z zamożnej rodziny z okolic Koła. Gdy przybyła z rodzicami do Łodzi i zobaczyła domostwo pana Zygmunta, to jest niewielki dom przy ulicy Łagiewnickiej 7, bez słowa zerwała z nim kontakty. Kolejna wybranka dzielnego cyklisty nie była już tak wymagająca. Jadwiga z domu Wołos poślubiła 24-letniego Zygmunta w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. Kobieta znalazła zatrudnienie w fabryce papierosów przy ulicy Kopernika. Uległa tam wypadkowi i nie mogła kontynuować pracy. Otrzymała odszkodowanie, które pozwoliło małżonkom wybudować niewielki dom u zbiegu ulic Łagiewnickiej i Porzeczkowej. Podczas wojny naprzeciwko domu Budziarków znajdował się posterunek niemieckiej policji. Małżonkowie żyli skromnie. Pan Zygmunt pracował wówczas w introligatorni przy ulicy Piotrkowskiej 2. Wstąpił do Armii Krajowej. Nigdy nie krył, że jest wielkim patriotą. Z racji zatrudnienia został oddelegowany do akcji N, to jest do działań dywersyjno-propagandowych prowadzonych wśród Niemców od kwietnia 1941 do kwietnia 1944 roku. Akcja N stanowiła dział walki psychologicznej z okupantem. Prowadzono ją poprzez specjalne, konspiracyjne pisma i ulotki w języku niemieckim. Miałby wywołać wrażenie, że są dziełem niemieckich grup antyhitlerowskich. Aby móc prowadzić działalność, podjął się obowiązków komendanta Straży Nocnej w drukarni. Organizował także pomoc dla żon i dzieci aresztowanych łodzian. Jego działalność została przerwana brutalnym aresztowaniem przez Gestapo w 1942 roku. Niemcy zatrzymali też brata żony, Mariana Wołosa, jednego z twórców łódzkiej konspiracyjnej grupy młodzieżowej Promieniści. Zadenuncjował ich jeden z sąsiadów. Zygmunt Budziarek trafił do więzienia przy ulicy Sterlinga, wówczas Robert Koch-Strasse, z którego trafił do aresztu przy ulicy Anstata. W 1940 roku Anstatt-Aleje, krótko Gardestrasse, obecnie ulica Anstata. Tam cudem przeżył przesłuchanie przerywane torturami. Ponieważ Niemcy nie uzyskali od niego żadnych wartościowych informacji, zdecydowali o przewiezieniu go do więzienia na Radogoszczu. Stamtąd 3 lipca 1943 roku trafił do obozu koncentracyjnego Stutthof, to jest Sztutowo. Nadano mu numer 14338. W jego aktach z obozu widnieje stempel więzień polityczny. Z protokołu przyjęcia do obozu wiadomo, że trafił tam w jednej zmianie ubrania, dokładnie tej, w której został aresztowany w Łodzi. Na palcu miał obrączkę, która, jak zapisał obozowy buchalter, zaginęła. W zachowanej dokumentacji medycznej odnotowano, że zmarł na skutek wycieńczenia 24 sierpnia 1942 roku. Spoczął w Gdańsku na cmentarzu na Zaspie. Jedyną pamiątką po tym niezwykłym człowieku jest dziś jego dziennik podróży i cmentarny kamień z wyrytym numerem 14338.
Książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi czytał Kamil Maćkowiak.